Gry polityczne.
Zakończyły się konsultacje w sprawie programu 500+, czy proponowane zmiany opóźnią wypłatę obiecanych pieniędzy. W Białymstoku odbyła się pikieta przeciw przyjmowaniu uchodźców. Ruch Kukiza proponuje referendum w tej sprawie. Czy reforma oświaty powinna likwidować gimnazja? Marcin Tomkiel, dzień dobry, a politycznie grają dzisiaj. Poseł Bernadeta Krynicka, Prawo i Sprawiedliwość, poseł Bożena Kamińska, Platforma Obywatelska i poseł Adam Andruszkiewicz, Kukiz 15.
Witam serdecznie.
Dzień dobry, panie pośle. Zakończyły się właśnie konsultacje w sprawie programu Rodzina 500+. Pojawiło się wiele propozycji zmian, a związki zawodowe chcą na przykład, aby więcej rodzin dostało wsparcie już na pierwsze dziecko i żeby uczące się dzieci były wspierane dłużej niż do 18 roku życia. A wstępna deklaracja rządu mówi, że rodzice mogliby dostać pierwsze pieniądze już w kwietniu. Ciekawe, czy jest na to szansa, czy nie będzie żadnych opóźnień i czy uda się ten program właśnie od kwietnia rozpocząć. Poseł Adam Andruszkiewicz.
Panie redaktorze, szanowni państwo, przede wszystkim my chcemy patrzeć na problem demograficzny systemowo. To znaczy, bardzo cieszymy się, że są pierwsze ruchy w polityce prorodzinnej, natomiast uważamy, że sam projekt 500+ nie wystarczy. Młoda rodzina, aby zdecydować się na posiadanie dzieci, no przynajmniej dwójka i więcej, tak, żeby ten wzrost demograficzny był racjonalny, przede wszystkim musi mieć gdzie mieszkać oraz musi mieć zapewnioną pracę. Sam dodatek 500 zł naszym zdaniem nie rozwiąże tego problemu. Jeżeli młodzi ludzie nie będą mieli dostępu do tanich mieszkań w kraju, czyli będą musieli ciągle wynajmować mieszkania za bardzo wysokie stawki, jak również nie będą mieli gwarancji stabilnego zatrudnienia, no to niestety będziemy mieli ciągle taką sytuację, że będą po prostu wyjeżdżać na zachód albo decydować się na jedno dziecko, albo wcale, co teraz niestety często obserwujemy.
A czy ten postulat związków zawodowych, żeby przedłużyć ten okres finansowania dziecka nie do 18 roku życia, ale do momentu, aż ukończy edukację, jest dobry? Czy stać państwo na to?
No to jest pytanie właśnie, czy polityka budżetowa to wytrzyma, tak? Też musimy uważać na to, aby nazbyt nie obciążyć budżetu, aby jeszcze bardziej nie zadłużyć naszego budżetu, no bo kiedy za to wszystko zapłacimy? A doskonale wiemy jednak, że obecnie system emerytalny chociażby jest tak skonstruowany, że jest ułożony pod rozwój demograficzny. Natomiast jeżeli okaże się kiedyś, że polityka 500+ nie dała znaczących efektów demograficznych, a zostaną tylko jej koszta, no to będziemy mieli jeszcze większy problem niż obecnie.
Pani poseł Bożena Kamińska, zwracam się do pani poseł. Jak pani ocenia ten program i te najnowsze właśnie pomysły różnych środowisk na rozwinięcie tego programu 500+ rządowego?
Szanowni państwo, panie redaktorze, no, z przykrością stwierdzam, że żeby można było merytorycznie odnosić się do proponowanych zmian programu Rodzina Plus, no, należałoby mieć ten projekt kompleksowy ze wszystkimi propozycjami, które są zapewniane przez Prawo i Sprawiedliwość już od dłuższego czasu, bo od co najmniej pół roku, kiedy to trwała kampania wyborcza, kiedy to pani premier Beata Szydło pokazywała taką teczkę niebieską, w której ma gotowe projekty ustaw i różnych zmian, które będą dotyczyły Polaków. Polityka prorodzinna jest bardzo istotna. My jesteśmy oczywiście również za wspieraniem polskich rodzin. Rodzina 500+, jak słyszymy, nie wiemy, kiedy może wejść tak naprawdę w życie. W trudnej sytuacji są przede wszystkim postawione samorządy terytorialne, które na dzień dzisiejszy nie mają żadnej informacji, kto będzie dysponentem i kto będzie te wszelkie formalności przez samorządy prowadził. Oczywiście jest propozycja, że to mogą być ośrodki pomocy społecznej, wydziały pomocy społecznej, urzędów gminnych, powiatowych czy miejskich. Zadają pytanie, kto to sfinansuje i czy są policzone koszta obsługi tego programu rodzinnego na plus, bo jak słyszymy, że to będzie wiązało się z minimum zatrudnieniem około 7 tysięcy ludzi dodatkowych do obsługi tego programu, więc już możemy policzyć, jakie będą koszta związane z obsługą tego programu. Ja oczywiście, tak jak wcześniej kieruję takie swoje słowa, że uważam, że wsparcie powinno być skierowane i zaadresowane do każdego polskiego dziecka. Tutaj niestety ograniczamy tą możliwość i tak naprawdę nie dajemy możliwości wsparcia szczególnie tym rodzinom, które tego wsparcia potrzebują, bo na kolejne, czyli na pierwsze dziecko mogą ubiegać się tylko rzeczywiście rodziny źle sytuowane, w których nie przekracza dochód dochód 800 zł na osobę, a w przypadkach, kiedy są dzieci niepełnosprawne, to 1200 zł na osobę. Ale jeżeli chodzi o drugie, trzecie i kolejne dziecko, to w przypadkach osób, które doskonale funkcjonują, sobie dają radę, mają dochód po 3000, 5000, im się ten dodatek należy. Więc myślę, że to jest bardzo istotne, żeby jednak to rozważyć, dlatego że dla wielu rodzin również 500 zł na każde dziecko wiąże się z tym, że utracą świadczenia inne, które otrzymują z pomocy społecznej. I już mamy takie dane statystyczne mniej więcej policzone, że tylko tak naprawdę 31% rodzin, które mają niski dochód, otrzyma 500 zł na pierwsze dziecko. Rodziny, które dostają już wsparcie z pomocy społecznej, nie będą mogli skorzystać z tego dodatku. Już również widzimy, ja tu mam takie pytanie, że to niekoniecznie jest tak, iż jeżeli jest czwórka dzieci, podaję przykład, że ta czwórka, że na każde drugie, czyli drugie, trzecie i czwarte, rodzina otrzyma to 500 zł, bo już widzimy, że jest ograniczenie do 18 roku życia. I jeżeli jest dziecko, które ma 19 lat, 18 i jest dziecko, które ma 14 lat, to ja zadaję pytanie, czy to 14-letnie otrzyma to wsparcie 500 zł, czy również nie otrzyma, bo słyszymy, że jeżeli dwójka starszych dzieci ukończone ma 18 rok życia, to już tak naprawdę to trzecie już się nie kwalifikuje do tego, żeby otrzymać to wsparcie 500 zł. Więc jest tak wiele niewiadomych. Jest tak duże zamieszanie w kwestiach tego programu. Nie jest on jasny, czytelny. Raz zmieniamy okres, że do 25 roku życia, czyli dokąd dziecko będzie kontynuowało swoją naukę. Ja uważam, że największe środki finansowe rodziny ponoszą jednak w tym etapie, kiedy młodzież i dzieci idą na studia, bo to wtedy są największe wydatki z tym związane. Teraz widzimy, że ten już okres jest skracany i teraz też nie wiemy jeszcze, jak te dzieci, które ukończyły 18 lat, będą brane pod uwagę w tym programie.
Tego nie wiemy. W projekcie ustawy, który mam właśnie przed sobą, wyraźnie jest taki zapis, że nie ma ograniczeń dla najbogatszych. To tylko poszczególni przedstawiciele rządu wypowiadali się na ten temat w mediach, że uważają, że może ci najbogatsi nie powinni. Natomiast oficjalnie w programie rządowym nie ma takiego zapisu, że najbogatszych ten program nie będzie dotyczył, a wyjaśnijmy tylko słuchaczom, że według szacunków świadczenie wychowawcze może otrzymać ponad 2 miliony 700 tysięcy rodzin, a w sumie na 3 miliony 800 tysięcy dzieci w Polsce. Czekamy na poseł Bernadetę Krynicką z Prawa i Sprawiedliwości, która jeszcze nie dotarła do studia w Łomży. Ja tylko też przytoczę opinię. Otóż, tak jak powiedziałem Państwu, zakończyły się kilka dni temu konsultacje w sprawie tego programu i jedno ze środowisk Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny przedstawiło taką swoją opinię o programie. Fundacja chwali inicjatywę wdrożenia świadczenia wychowawczego i wskazuje, że to jest taki dobry kierunek do budowania kultury rodzinnej w Polsce, ale zwraca też uwagę na konieczność oddzielenia polityki rodziny od polityki socjalnej oraz takiego rozróżnienia między osobami zamieszkującymi wspólnie w gospodarstwie domowym, a rodziną tworzoną przez małżeństwo. To istotny postulat. Zwracam się do posła Andruszkiewicza.
To znaczy, przede wszystkim słuchając pani poseł w słuchawkach też, tak? Ja bym chciał się odnieść do tego, ażebyśmy tworzyli, tak jak ciągle to mówię, systemowe rozwiązania i też dalekowzrocznie patrząc, tak? Pani poseł mówi o tym, że rosną koszta utrzymania dziecka, przede wszystkim kiedy jestem w późniejszym etapie nauki, chociażby na studiach. To się zgadza. Dlatego też musimy myśleć o tym, jak taką młodzież aktywizować. Są przecież, jest możliwość na tyle rozwinąć rynek pracy, na tyle usprawnić podatkowo wkraczanie młodych ludzi na rynek pracy, aby taki młody student mógł również odbywać praktyki i zarabiać pewne pieniądze. Uczyć się po prostu, jak wejść na rynek pracy. Uczyć się wydatkowania pierwszych zarobionych pieniędzy. To też jest szkoła życia, tak? Ja też pracowałem jako student i wiem, że to też jest odciążenie również budżetu domowego rodziców. Czyli zmieńmy troszeczkę myślenie. Nie myślmy tylko o tym, jak rozdawać pieniądze na lewo i na prawo, tak? Kłócąc się do którego okresu, tylko myślmy o tym, jak umożliwić młodym Polakom zarabianie pieniędzy, aby uczyli się bycia przedsiębiorczymi, tak? Aby uczyli się utrzymać kiedyś w przyszłości także własną rodzinę. Ponieważ zawsze budżet państwa może się pochylić, tak, do dołu. Zawsze może być tak, że taki program 500+ zostanie w pewnym momencie wycofany, ponieważ stwierdzimy, że jest zbyt duży deficyt. No i wówczas możemy spotkać się z taką sytuacją, że część młodych ludzi powie, że po prostu nie jest w stanie zarabiać pieniędzy, nie jest w stanie utrzymać teraz swoich rodzin.
No to naturalne. W przypadku tego projektu jest jeszcze taka otóż decyzja, że w przypadku rodzin po rozwodzie wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice porówno dzielą się opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek. O przyznaniu wsparcia zdecyduje wówczas kolejność złożenia wniosku. To może rzeczywiście rodzić pewne tutaj kontrowersje i pewne niesnaski wręcz w rodzinach w takiej sytuacji.
No zgadza się, ponieważ to teraz sąd będzie decydował, tak, to na ile zajmował się dzieckiem. Doskonale wiemy, jak to będzie wyglądało, jakie negatywne emocje to będzie budziło także w rodzinach.
No ta kolejność złożenia wniosku może być tutaj problematyczna.
Zgadza się.
No i również dużo kontrowersji wzbudza kwestia weryfikacji tego, czy te środki finansowe są właściwie wykorzystywane, czy one właśnie służą wspieraniu, wychowaniu dzieci, czy one idą i przeznaczone są właśnie w tym kierunku, czy są wydawane inaczej. Mówi się również o przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych, na podstawie których może być cofnięta ta pomoc finansowa, a będą podejmowane decyzje, że ona zostanie zmieniona na pomoc rzeczową lub na jakąś pomoc w postaci jakiejś usługi. No, naprawdę jest tutaj trochę dużo niejasności. Ja zgodzę się z kolegą, który mówi, że potrzebna jest polityka wspierania ludzi młodych od okresu tutaj nawet wsparcia przez ten program Rodzina 500+, ale przez kolejne etapy wspierania ich właśnie w poszukiwaniu pracy, w ich angażowaniu również w tą przedsiębiorczość już na poziomie studiów, jak również potem po ukończeniu studiów, dając im możliwość podjęcia tej pracy i możliwość tutaj pozostania w naszym kraju i tego potencjału wykorzystania na rzecz naszego środowiska tutaj, w którym będą mieszkali. Absolutnie się zgodzę z tym, że nie mamy takiego kompleksowego programu wspierania ludzi młodych w naszym kraju.
Według wyliczeń to 6000 zł otrzyma rocznie rodzina na wychowanie jednego dziecka, a według rządowych ekspertów wychowanie dziecka w Polsce kosztuje od 176 do 190 tysięcy złotych. To realny szacunek, panie pośle?
Z pewnością, to znaczy doskonale wiemy, jak idą też ceny do góry, tak, podstawowych artykułów, ale nie tylko, także artykułów, które potrzebujemy, kiedy właśnie spodziewamy się dziecka, tak. Ceny są drastyczne, podatek VAT również uważam, że jest zbyt wysoki na artykuły dziecięce, no ale przede wszystkim dziecko generuje koszta też patrząc na czasy, w których jesteśmy, tak. Kiedyś doskonale pamiętamy, dziecko było w stanie zadowolić, nie wiem, piłka kupiona, tak, na straganie. Dzisiaj trzeba często kupić laptopa, tablet, tak, nowoczesny rower. I to też się nakręca niestety, no bo dziecko nie jest w stanie czasami zrozumieć, że rodzice nie mają pieniędzy. Widzi, że sąsiad w ławce ma dobry telefon i też chce, tak? No i rodzice muszą często się przełamać, kupić to, a potem mają problemy finansowe. Także te wyliczenia na pewno są celne.
Tutaj pan poseł sugerował, że też wszystko będzie zależało od tego, no jaka będzie sytuacja budżetowa kraju. Wiadomo, że tego nikt nie jest w stanie przewidzieć, co się za kilka lat na świecie wydarzy, czy w Europie i w gospodarkach, również naszej. Ale czytałem właśnie w analizie rządowych ekspertów, że program 500+ może o 0,5% podnieść polski produkt krajowy brutto, bo te pieniądze po prostu wrócą do gospodarki i ją ożywią. Może to jest, pani poseł, argument dla tych przeciwników rządu, którzy mówią, że Polski i polskiego budżetu na to nie stać. Czy zgadza się pani z takimi opiniami?
Oczywiście, że na pewno te środki zostaną zainwestowane z powrotem w naszą gospodarkę, czyli w produkty, które te rodziny będą kupowali, czy też usługi. No ale też tutaj, jak pan poseł słusznie zauważył, wiele produktów, jeżeli chodzi o ich koszt, wzrasta. I to właśnie jeżeli chodzi o wychowanie dzieci. Między innymi jest zapowiedziana podwyżka, opodatkowanie VAT-em szkół językowych. Wiemy, że i tak szkoły językowe są dużym wydatkiem dla rodzin, jeżeli podejmują dodatkową edukację swoich dzieci. I jeszcze opodatkowanie niepodatkiem VAT 23% dodatkowo jeszcze podnosi te koszta. Więc nie wiem, czy to jest właściwy kierunek, żeby to, jeżeli chodzi o edukację, te koszta podnosić. Niemniej jednak chcę też powiedzieć, że na dzień dzisiejszy są wyliczone koszta tego programu 500+ na około 23 miliardy złotych.
I oczywiście... To w przyszłych latach, a w kolejnym roku ma ten koszt wynieść 17 miliardów w tym roku.
W tym roku. To powiedzmy, że w tym roku wynosi 17 miliardów złotych. Oczywiście te miliardy są poszukiwane ciągle przez rząd i wiemy, dlaczego jest też opóźnienie tego programu we wdrażaniem go w życie. Niemniej jednak ten program przede wszystkim ma na celu spowodować, że ma wzrosnąć dzietność naszych rodzin. Czyli ma to spowodować i zachęcać rodziny do tego, żeby tych dzieci było w naszej rodzinie polskiej coraz więcej. Więc jeżeli w skali roku będzie przybywało tych dzieci, musimy liczyć się z tym, że na ten program trzeba będzie przeznaczać zdecydowanie większą kwotę niż dotychczas. Czas również ona była szacowana.
Tutaj internauta Tomek napisał za pośrednictwem gadu-gadu do studia. Pani poseł powiedziała, że brakuje rozwiązań kompleksowych dotyczących dotacji dla starszych dzieci. Cóż, proszę zapytać panią, dlaczego przez 8 lat nic z tym nie zrobiła jej partia?
Nie, myślę, że tutaj nie zgodzę się z taką opinią, że Platforma Obywatelska z koalicjantem PSL-em nic w tych dziedzinach nie zrobiła, bo były programy, jeżeli chodzi o MDM, czyli dla młodych małżeństw, potem były również programy skierowane dla młodych osób do 35 roku życia, jeżeli chodzi o programy również pozyskiwania i zakupowania mieszkań, również i kredyty były mniej oprocentowane i bardziej dostępne ludziom młodych. Tych różnych programów było. Ja się nie zgodzę z tym, że nic nie zrobiła. Może zabrakło takiego kompleksowego programu, tak jak o którym dzisiaj tu rozmawiamy, że on powinien się rozpoczynać od poczęcia, można powiedzieć, i na poszczególnych etapach rozwoju i dorastania młodego człowieka w naszym kraju powinien być opis tego, z czego on może korzystać i jakie ulgi nasz budżet państwa mu proponuje.
Do tematu pewnie jeszcze niejednokrotnie będziemy rzeczywiście wracać, bo to bardzo strategiczny temat dla Polski i problemy z demografią mogą rzeczywiście rzutować na rozwój i na pozycję naszego kraju. A za chwilę po krótkiej przerwie wracamy do dyskusji i porozmawiamy o tym, czy przyjmować emigrantów, czy też nie przyjmować, bo ruch Kukiz 15 ogłosił właśnie, że zbiera podpisy i chce w tej sprawie ogólnopolskiego referendum i chce zapytać Polaków.
Polityczne.
Niespełna 24 minuty i będzie godzina 14, a teraz będziemy dyskutować o tych antyemigranckich protestach, które odbyły się w kilku miastach w Polsce, między innymi w Białymstoku. W miniony weekend mieszkańcy podpisywali się pod wnioskiem o rozpisanie referendum w sprawie przyjmowania emigrantów. Akcja rozpoczęła się podczas manifestacji zorganizowanej przez Młodzież Wszechpolską i Ruch Narodowy w centrum miasta. Protestujący mówili, że należy przypominać europejskim władzom, że mają problem, z którym nie potrafią sobie poradzić, a Polska nie powinna godzić się na masowe przyjmowanie imigrantów. Zaznaczyli przy tym, że należy odróżniać osoby uciekające z powodu wojny od tych, którzy przyjeżdżają korzystać z pomocy socjalnej państw europejskich. Powinniśmy być solidarni z Europą w temacie imigrantów, czy wręcz przeciwnie, postawić się? Zwracam się do posła Adama Andruszkiewicza, który był jednym z organizatorów tej weekendowej manifestacji w Białymstoku. Jakie ma pan argumenty przeciw?
Myślę, że takie jak większość Polaków, co pokazują sondaże, jest to przede wszystkim argument bezpieczeństwa. Uważam, zdecydowanie nie powinniśmy eksperymentować na Polakach, puszczając do nas islamskich imigrantów, których teraz obserwujemy w mediach coraz częściej, co robią chociażby w krajach, w których się znajdują. Mamy doniesienia z Niemiec, że liczba kobiet, która zgłosiła się po nocy sylwestrowej na policję, była o wiele większa niż ta, która pojawiła się na początku w mediach. Teraz słyszałem o liczbie ponad 1200 kobiet. Także to pokazuje skalę niebezpieczeństwa. Uważam, że przyjęcie tych osób do nas będzie wystawieniem tak jakby na szali, tak, bezpieczeństwa Polek i Polaków. Na to nie ma zgody. To nie Polska wywołała wojnę w Iraku, tak, w Syrii. Nie Polska zajmowała się obalaniem dyktatur w Afryce Północnej. Nie słyszałem, abyśmy my jako Polacy czerpali zyski z ropy naftowej z tamtego rejonu. I jeżeli my z tego żadnych zysków nie mamy, to uważam, że nie powinniśmy również partycypować w kosztach. To znaczy, jeżeli Zachód wywołał tam wojny, doprowadzając do masowych emigracji, jeżeli to kanclerz Angela Merkel zaprosiła islamskich imigrantów do siebie, no to bardzo proszę, niech ich gości. Natomiast nie uważam, aby Polska miała jakikolwiek obowiązek w przyjmowaniu tych ludzi, którzy są po prostu niebezpieczni.
No ale pojawiły się postulaty, żeby również wycofać się z tej deklaracji poprzedniego rządu, co do kilku tysięcy tych emigrantów. Z kolei pojawiają się zarzuty ze strony zachodnich polityków, że no jeżeli Polska chce otrzymywać dopłaty unijne, to wtedy jest solidarna z Europą, a jeżeli trzeba przyjąć kilka tysięcy migrantów, to już niekoniecznie.
To też tak nie do końca, ponieważ Polska też podnosi koszta polityki europejskiej, chociażby w kontekście wschodu. Na nas są nałożone przecież sankcje, przypominam ciągle, tak? Jeżeli chodzi o handel ze wschodem, także to też nie możemy tak szantażować tak jakby państwa polskiego, że jeżeli tego nie zrobicie, no to zabierzemy wam dotacje, tak? Będziemy o was rozmawiać na forum Parlamentu Europejskiego. My chcemy zrobić bardzo prostą rzecz. Jeżeli kraje zachodnie uczą nas demokracji, no to w sposób demokratyczny chcemy zapytać Polaków, czy chcą przyjmowania islamskich imigrantów, czy też nie. Niech Polacy się w sposób demokratyczny na ten temat wypowiedzą, ponieważ to naród jest suwerenem, tak jak mówi Konstytucja RP.
Zwracam się do pani poseł Bernadety Krynickiej z Prawa i Sprawiedliwości. Czy zdaniem pani potrzebne jest referendum ogólnopolskie, żeby to Polacy wypowiedzieli się, czy chcemy przyjmować emigrantów, czy nie? Czy powinniśmy wypełnić te zobowiązanie poprzedniego rządu i te kilka tysięcy przyjąć i postawić jasne stanowisko, że nie chcemy więcej?
Czy myślę, że stanowisko Prawa i Sprawiedliwości jest jasne? Jest dyrektywa podjęta przez poprzedni rząd i my musimy się do tego dostosowywać, ale stanowisko Prawa i Sprawiedliwości jest jednoznaczne. Muszą być określone zasady przyjmowania emigrantów. Mamy znać ich tożsamość, mają być to uchodźcy, nie ekonomiczni, ale uchodźcy z powodu wojny. Więc jak gdyby samo referendum tutaj nie pomoże w niczym, bo niestety są pewne dyrektywy i my musimy to wypełniać, tylko że w sposób klarowny i jasny. Wiemy, kogo mamy przyjmować. Także i nikt nie może nam narzucać ilości tych emigrantów. Wiemy dokładnie i wszyscy i zachodnia Europa wie, że my przyjmujemy uchodźców z Ukrainy. I czy komuś się podoba, czy nie, to jednak my ich przyjmujemy i około miliona osób zostało przyjętych, choć aczkolwiek niektórzy twierdzą, że to są ekonomiczni emigranci, nie?
Pani poseł Kamińska dopytuje, skąd ta liczba miliona właśnie. To wywołało jakieś kontrowersje po wystąpieniu pani premier w Brukseli.
Powtarzam słowa pani premier Beaty Szydło. Więc pani premier używa takich liczb, to wie, co mówi.
Pani poseł Kamińska, jak się pani odniesie do pomysłu w ogóle ruchu Kukiza i tego referendum?
No, po pierwsze, to tylko chciałam tutaj nie zgodzić się i wyprostować tą tezę głoszoną przez i powtarzaną przez Prawo i Sprawiedliwość za panią premier Beatą Szydło, która wypowiedziała w Brukseli słowa, że przyjęliśmy milion uchodźców z Ukrainy. Wiemy doskonale, że rząd ukraiński zareagował od razu na to. Nie ma takiej ilości w naszym kraju uchodźców z Ukrainy, bo tych uchodźców zgodnie ze statystyką, która zostały przeprowadzone, mamy 3 osoby. To po prostu proszę takich, za przeproszeniem, głupot
ja
nie opowiadać
nie
ludziom. No, oczywiście ma pani prawo do tego, nie, pani poseł, używajmy sformułowań prawdziwych w stosunku do ludzi, bo osoby, które również przyjechały do naszego kraju z Ukrainy, którzy pracują tutaj, przyjechali na kartę Polaka i oni po prostu również obrażają się i są dotknięci, że ich uważa się za uchodźców, jeżeli tak, będziemy ich również akceptowali. To są rodacy z pochodzeniem również polskim. Nie można ich traktować jako uchodźców. Ja nie wiem, na podstawie jakich danych państwo powtarzacie po prostu te dane. Ale jeżeli chodzi o referendum podpisów zbieranych przez ugrupowanie Kukiz 15. No, uważam, że to są znowu kolejne co najmniej 100 milionów złotych wydane z budżetu państwa zupełnie bez sensu, bo nawet jakby się takie referendum odbyło, myślę, że pan poseł Adam Andruszkiewicz sobie zdaje z tego sprawę, to nie będzie tak, że żadnego tutaj uchodźcy w naszym kraju nie przyjmiemy. Ja uważam, że ta procedura, która w jakiś sposób powinna być wdrożona, czyli warunki podyktowane przez nas rząd, kogo chcemy przyjmować, na jakich warunkach. Mówiliśmy tutaj, słyszymy na przykład ze strony rządu pani Beaty Szydło, że będą przyjmowane na przykład kobiety, w szczególności wdowy i samotne matki albo matki z dziećmi tutaj do Polski i ta relokacja zacznie się już odbywać od tego roku. Wiemy, że jest akceptowane wsparcie dla Grecji i Włoch, bo tam są bardzo duże skupiska uchodźców i oni potrzebują wsparcia z Europy. Natomiast no, rząd ma prawo podjąć takie decyzje i podyktować takie warunki, jakie uważa za stosowne. Ja oczywiście mam tego świadomość, że wydarzenia w Niemczech czy w Paryżu spowodowały duże obawy tutaj ze strony mieszkańców naszego kraju i również nastawienie bardzo negatywne w stosunku do uchodźców, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo w szczególności dla siebie i dla swoich najbliższych. I uważam, że od tego jest rząd, żeby takie procedury wprowadzić, żebyśmy czuli się, że nam nic nie będzie zagrażało.
Pan poseł Tyszka z ruchu Kukiz 15, uzasadniając te referendum, powiedział, że warto by było, aby tego dnia odbył się taki jeden dzień referendalny i żeby zapytać też Polaków w innych sprawach, na przykład w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. To jest pomysł właśnie Kukiz 15?
To się zgadza. Szanowni Państwo, przede wszystkim musimy też, patrząc na tą klęskę referendum Bronisława Komorowskiego, która miała miejsce jesienią ubiegłego roku, musimy też starać się uczyć Polaków tej aktywności społecznej, tak? Rozpiszmy to referendum, tylko podejdźmy do niego bardzo poważnie. To znaczy zróbmy dobrą kampanię referendalną na najwyższym poziomie. Tutaj też zwracam się w kierunku Prawa i Sprawiedliwości, które teraz obecnie rządzi i ma większe możliwości ku temu. Ale też pamiętajmy o tym, że taki głos narodu może przydać się w kontekście przyszłym. Ja ciągle mówię o tej dalekowzrocznej polityce, bo polskie elity niestety nie potrafią jej prowadzić często, tak? Myślą tylko co tutaj i teraz. Natomiast wszyscy wiemy o tym, że być może wiosną kolejne setki tysięcy osób zaczną szturmować Europę. No i wtedy pani kanclerz Angela Merkel albo pan Martin Schulz powie, no szanowni państwo, szanowni Polacy, przyjęliście 7 tysięcy, ale niestety jest pewna korekta, musicie teraz przyjąć kolejne tury. Dlatego też wtedy rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie mógł pokazać wynik referendum, powiedzieć nie możemy tego zrobić, ponieważ to będzie sprzeczne z wolą narodu.
Ale rząd wtedy może być atakowany za to, bo pamiętamy jak się poprzednie referendum zarządzone przez prezydenta Komorowskiego skończyło, tam bodajże 7% frekwencji, czyli wtedy rzeczywiście argument, że zmarnowane pieniądze.
Tak, ale myślę, że ta kwestia jest o tyle ważna i na tyle podnosi społeczeństwo, że frekwencja będzie o wiele wyższa.
No ja nie przypuszczam, że będzie
pani
wyższa.
Pani poseł Krynicka.
Moim zdaniem no, referendum powinno się odbywać, ale w bardzo poważnych sprawach, które rzeczywiście są w gestii narodu i kraju. Jesteśmy w Unii Europejskiej. Musimy o tym pamiętać, że nawet jeżeli naród wybierze inaczej, ale mamy swoje dyrektywy unijne. To jest po pierwsze. Po drugie, naprawdę szkoda tych pieniędzy. I te referendum, które miało się odbyć, a nie temat i pytania, które proponowało Prawo i Sprawiedliwość odnośnie sześciolatków i obniżenia wieku emerytalnego, to jak my mogliśmy to zrobić, ale niestety rząd Platformy Obywatelskiej na to się nie zgodził i to oczywiście miało znaczenie i wtedy na pewno to referendum i naród poszedłby do głosowania. Więc tutaj na pewno sama treść referendum i cel sprzyja ilości, liczbie, procentom, ile obywateli pójdzie na to głosowanie. Wracając do wypowiedzi pani poseł Kamińskiej, Jeżeli chodzi o, czy to jest uchodźca, czy migrant, wiemy dokładnie, że tego nikt nie podzielił i ci ludzie, którzy idą ze wschodu, ze wschodniej Europy, tego nikt nie wie, kto to jest tak naprawdę. Wiemy dokładnie, więc tu też, a druga sprawa, ja na przykład nie wierzę tej informacji z Ukrainy. Ufam swojej premier, pani Beacie Szydło, że ona mówi prawdę. Bardziej jej niż akurat Ukrainie. Także tutaj obojętnie, czy to jest emigrant, czy uchodźca, to jest człowiek, który przyjeżdża do tego kraju i korzysta z jego dóbr. Także musimy do tego tak podchodzić i jednak my ich przyjmujemy. I z tego, co wiem, to z Syrii też są uchodźcy przyjmowani w małych ilościach, ale oni napływają do Polski. Pamiętacie państwo dokładnie, że jeżeli w czasie, kiedy zaczął się temat emigrantów, to była mowa, że my będziemy przyjmować prześladowanych chrześcijan z Syrii.
A wiemy, że jest spora diaspora chrześcijan w tym
kraju. A tutaj jest inaczej. Przybywają do Europy młodzi mężczyźni, pełni energii, chęć do walki, ale nie do pracy. I ja się zastanawiam, jak taki człowiek młody, przecież tak naprawdę to Polacy, jak działo się źle w Polsce, to nie uciekali na emigrację, tylko oni brali się do walki z wrogiem. Więc jak można do tego podejść i przyjmować młodych emigrantów, bo oni są biedni, prześladowani? Owszem, uważam, że kobiety, wdowy, samotne, z dziećmi, jak najbardziej trzeba im pomóc. I tutaj ja nie widzę w nich zagrożenia, ale jak przychodzi masa młodych mężczyzn, którzy powinni bronić swojego kraju.
Ale to trzeba stworzyć procedury, pani poseł. No ale, wszyscy ale będziemy ja o tym mówię. Rozróżniali i uchodźców, i imigrantów. Ale no niech pani nie chce, żebym pani przetaczała definicję uchodźcy, którą wszyscy znamy, że to są osoby prześladowane ze względu na przykład na poglądy polityczne, rasę, religię.
Swojej wypowiedzi,
to naprawdę,
że rząd Polski,
to jest zupełnie co innego niż imigrant, który ucieka w kwestiach ekonomicznych.
Ale nie będziemy się przepytywać pani poseł
zamieszkania.
Definicji, ponieważ wyraźnie powiedziałam na początku swojej wypowiedzi, że rząd polski musi wypełnić tą dyrektywę unijną, ale muszą być spełnione też zasady pewne przyjmowania tych uchodźców.
No to niech rząd Prawa i
Sprawiedliwości.
Przede wszystkim
pani,
właśnie, że to ma być
poseł,
uchodźca.
Kiedy te zasady poznamy? No to które nasz rząd proponuje, żeby weryfikować uchodźców od imigrantów ekonomicznych. Jak te zasady zostaną
to znaczy
wdrożone?
Może,
kiedy
szanowne panie, to może niech rząd Prawa i Sprawiedliwości powie wprost, że wypełni te decyzje co do liczb, ale mają być to chrześcijanie, koniec.
No na przykład.
No oczywiście, to tak, jest jeszcze najlepiej
teraz,
by było.
Teraz jest jeszcze pytanie, na ile skutecznie uda się stworzyć tę formację graniczną, która broniłaby zewnętrznych granic Unii Europejskiej, bo rzeczywiście kryzys migracyjny pokazał, że jest to wielka słabość i pięta achillesowa Europy i że Europa tak naprawdę mimo swojej zamożności, tradycji, kultury, no jest bezradna w tym problemie.
Ale chciałam jeszcze wrócić do tych zasad. Rząd polski przedstawił Unii, że mają być to osoby znane z nazwiska i imienia, żebyśmy wiedzieli, kto to jest, a nie bez imienia grupy ludzi, tak naprawdę, którzy nie wiem, kto to jest. Także te zasady zostały przedstawione Unii, także nie mówi pani, że nie. Powinna się pani z tymi zasadami zapoznać.
Tak, na pewno postaram się to uczynić, pani poseł. Proszę mi uwierzyć, ale takich zasad my nie znamy wprost, które by rząd Prawa i Sprawiedliwości skierował do Unii, jakimi kryteriami
ale rząd
mamy prawa, przyjmować
Platformy
do Polski
Obywatelskiej bezwzględnie na wszystko się zgodził poprzednim poprzedni rząd, pani rząd. Pani Kopacz.
Ale teraz rząd jest inny i może zmieniać wszystkie
zasady.
No i właśnie
no przecież pani stara się
doskonale, to robić. Doskonale wie o tym, że po prostu macie teraz możliwość po prostu tego
no i to robi, proszę pani.
Sytuacja
jak widać na razie,
sprzed pół roku jest zupełnie inna niż teraz. Proszę nie porównywać
tej sytuacji.
Ale widzi
pani, że nie ma tu lawiny emigrantów, uchodźców w Polsce w tej
no
chwili.
No i ja o tym mówiłam. Oni wcale nie chcą tutaj do nas przyjeżdżać. I nie ma tej takiej obawy, że tutaj będzie po prostu lawina uchodźców w ilościach, nie wiem, wielu tysięcy, że oni będą chcieli zostać
w
Polsce albo przyjechać.
Ale jest obawa, że skoro na wiosnę, tak jak poseł Andruszkiewicz mówi, kilkaset tysięcy nowych uchodźców się pojawi, to wtedy te naciski ze strony Europy Zachodniej będą na pewno na Polskę jeszcze większe, żeby przyjmować kolejnych.
Poza tym możemy nie kontrolować granic. Granice nie są chronione, tak jak to było. W tej chwili są otwarte i mogą sobie bez kontroli
to jest
przechodzić.
Pytanie fundamentalne, tak? Bo tak jak pan redaktor zauważył, że Europa nie ma wypracowanych pewnych takich jakby mechanizmów szczelności granic. No bo szanowni państwo, pytanie jest podstawowe. Co robić? Mamy strzelać na tych granicach do tych ludzi, którzy przeskakują przez te płoty? Nie ma odpowiedzi. Nikt nie zna odpowiedzi na takie pytanie, tak? Więc przede wszystkim Unia Europejska, zamiast zajmować się teraz ganieniem Polski i interesować się, co my tutaj w kraju robimy, powinna wypracować jasne stanowisko, jak uszczelnić granice zewnętrzne Unii Europejskiej.
Tak, oczywiście zgadzam się z panem posłem, powinna zadbać o porządek u siebie. Bo u nas jest porządek i jest demokracja.
Przypomnę, że dzisiaj dyskutują posłowie Bernadeta Krynicka, Prawo i Sprawiedliwość, Bożena Kamińska, Platforma Obywatelska i poseł Adam Andruszkiewicz, Kukiz 15. I na koniec, na ostatnie minuty programu chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali o gimnazjach. Otóż rząd zapowiadał w kampanii jeszcze wyborczej likwidację gimnazjów. Platforma ich broni, jak niepodległości. A przedstawiciele oświaty tak naprawdę podzielili się na zwolenników, na przeciwników rządowego pomysłu. Jakie są argumenty za likwidacją, a jakie za pozostawieniem gimnazjów?
Jeżeli chodzi...
Pani poseł Kamińska.
Jeżeli chodzi o stanowisko Platformy Obywatelskiej, oczywiście jest ono jasne i czytelne. Zostało ono zaprezentowane 21 stycznia w Sejmie na dużej konferencji ogólnopolskiej Stop dla likwidacji gimnazjów. Przyjechało tam ponad 300 osób różnych środowisk z całego kraju, którzy reprezentowali nie tylko gimnazja, ale również reprezentowali środowiska związków zawodowych. To była również młodzież, która ukończyła albo która jest w trakcie edukacji na poziomie gimnazjów, rodzice, jak również samorządowcy zabierali głos i tak naprawdę zostało spisanych 15 stron formatu A4 argumentów za pozostawieniem gimnazjów. Jest to reforma, którą wprowadziliśmy 18 lat temu, na którą wydaliśmy miliony złotych, jeżeli chodzi o budowę nowej infrastruktury edukacyjnej, również infrastruktury sportowej, która jest przy tych gimnazjach. No i co spowoduje powrót do 8 klas, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość? Oczywiście to, że zrujnuje znowu ten system oświaty, to połączenie...
Pani poseł Krynicka, tak? Jeszcze chciałem zapytać, bo już mamy bardzo mało czasu. Pani poseł Krynicka, pani opinię na temat gimnazjów.
Moja opinia jest jednoznaczna. Ja jestem za likwidacją gimnazjów. Z tego, co wiemy, sprzeciwiają się przede wszystkim kadra nauczycielska.
Nawet, no wiadomo, zagrożone miejsca pracy.
Dlatego, proszę państwa, my musimy zadbać o nowe pokolenie. Rośnie nam nowe pokolenie, które będzie zarządzać tym krajem. Musi być zdrowe, odporne i psychicznie, i fizycznie. I udowodniono naukowo, że ten etap edukacji przerwany w wieku, w tych 13 lat, jest bardzo szkodliwy. I tutaj są badania na to, więc my musimy patrzeć na to młode pokolenie nasze i zadbać o nasze dzieci. I teraz tak, czy dalej chodzi o pieniądze? Każdy myśli o sobie, bo jemu to zaszkodzi, bo nie będzie miał pracy. I zastanówmy się, co jest najważniejsze tak naprawdę. Czy ta młodzież i te dzieci, które wyrosną nam na dorosłych, którzy będą tym krajem zarządzać, czy będziemy myśleć o tym, ile będziemy mieć pieniędzy w kieszeni?
To
jest problem, bo dokładnie
państwo,
o to chodzi.
Szanowni państwo, kończąc.
Nie o to
znów,
chodzi, pani poseł.
Przepraszam,
to,
ja pani...
Proszę posłuchać.
Przepraszam bardzo, nie przerywałem pani, słuchałem z uwagą. Także systemowo znów nie rozwiązujemy sytuacji. Gimnazja, podstawówki, licea. Przede wszystkim zacznijmy od tego, aby zmniejszyć liczbę uczniów w oddziale klasowym. To jest potrzebne, tak, żeby zmniejszyć liczbę uczniów, żeby wprowadzić nowe mechanizmy zarządzania szkołami, tak jakby nauki, i wtedy też nauczyciele nie stracą pracy, ponieważ jak będzie więcej klas, mniej licznych, to po pierwsze wzrośnie efektywność nauczania, przekazu informacji, a po drugie nauczyciele zachowają swoją pracę. Natomiast myślmy ciągle o rozwiązaniach systemowych i długofalowych.
Ja taką puentę podam tylko kilka twardych faktów. Otóż w gimnazjach uczy się ponad 1 100 000 uczniów, pracuje ponad 100 tysięcy nauczycieli i ponad 20 tysięcy pracowników administracyjno-obsługowych. W tej chwili nie widać jakiejś przyspieszonej legislacji rządu w sprawie gimnazjów, ale na pewno temat jeszcze niejednokrotnie wypłynie i będzie rozpalał emocje wszystkich Polaków. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Gośćmi Polskiego Radia Białystok byli poseł Bernadeta Krynicka, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo.
Poseł Bożena Kamińska, Platforma Obywatelska.
Bardzo dziękuję.
I poseł Adam Andruszkiewicz, Kukiz 15.
Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję, a do usłyszenia mówi również Marcin Tomkiel.